Ja bardzo cenię tę tkankę, która siedzi w tej kapsułce w naszej głowie, ten mózg, który potrafi niestworzone rzeczy stwarzać, który potrafi piękniejsze rzeczy tworzyć i w sztuce, i w materialnych rzeczach. I jednocześnie jest także miejscem, w którym się klują myśli, które prowadzą do okropnych rzeczy. Jako lekarz położnik wiem, jak się dziecko rodzi, to jest carte blanche. W tym mózgu nie ma ani myśli, ani stanowisk, ani uprzedzeń. To wszystko się ładuje w tę tkankę, która w cudowny sposób funkcjonuje, bo to jest przecież tkanka jakby kawał mięsa, ale tyle tam się może dziać. Dla mnie zagadką, co powoduje, że powstają myśli grożące innym ludziom. Mnie się wydaje, że podstawą jest, jak człowiekowi jest dobrze, to on jest dobry. I że to w okresach, kiedy człowiekowi się dzieje źle, jest podatność na czynienia zła. Że musi coś się stać, co powoduje, że człowiek jest zdolny do pełnienia czynów okropnych. A zaczyna się zawsze od dzielenia na my i wy. I przedstawienia tego wy jako coś negatywnego, wrogiego, aż do tego stopnia, że to wy staje się jakby gnidą, którą można zgnieść bez mrużenia oka. Punktem wyjścia jest miejsce urodzenia. I z tym są związane pewne wczesne obrazy. Bo to nie jest film, to są tylko migawki przecież. I to, że jestem łodzianinem, ja się nazywam najchętniej a Lodzie Męcz. Mam sentyment do Lodzi jako miejsca mojego urodzenia. A jak przyjeżdżam, to mam uczucie ciepła. Chociaż młodość, dzieciństwo w tej Łodzi były bardzo, bardzo ubogie i nic tam nie ma pogodnego, wesołego, ale pomimo to wiem, że wrażenia doznane bardzo wcześnie w dzieciństwie są bardzo zakorzenione i nadają ton właściwie na to, co się później dzieje. Urodziłem się nadal się nazywa Solna 12 od pana Zalcmana, który sobie kupił ten odcinek. Tych 7-8 domów po każdej stronie między Pomorską a Północną. I mam bardzo mało wspomnień z tego miejsca, ponieważ ja byłem najmłodszy z pięciorga dzieci i miałem 4 starsze siostry. To było często bardzo wygodnie mieć 5 opiekunek, ale 5 matek to czasem było za dużo. Ojciec był pracownikiem tekstylnym, włókienniczym. Przyjechał do Łodzi chyba przed pierwszą wojną światową i zmarł, jak ja miałem 1,5 roku. No, matka sprzedała, co mogła. Przenieśliśmy się na obecną włókienniczą 2, kamienna 2. Otworzyła małą pralnię. To było wszystko w 2 pomieszczeniach. Od frontu wieście okno jest zamurowane, a w tych zamurowanych drzwiach jest dzisiaj płaskorzeźba, która ilustruje Agnieszki Osieckiej, kochankowie z ulicy Kamiennej. Wejście, przyjmowanie bielizny, dwa przepierzenia, stoły za tymi przepierzeniami, które stawały się łóżkami dla moich sióstr wieczorem. Wejście do drugiego pomieszczenia, kredens, 2 łóżka dla mnie, dla mamy. Wejście na podwórko, kocioł wmurowany na gotowanie białej pasierowej bielizny i drążki na suficie do suszenia blizny. To było wszystko miejsce życia dla 6 osób, miejsce pracy, także nawet tam nie było miejsca, żeby lekcje odrabiać. Dlatego żyłem głównie na dachach, na tym czworoboku, kamienna, Kinieńskiego, południowa i wschodnia. Te dachy były równo około 3 pięter, nie było dużych różnic. I tam myśmy tworzyli bandy, ponieważ byłem bardzo czytany od 5 roku życia, trochę byłem prowodyrem. To było dzieciństwo. Z jednej strony, ale o tym się dowiedziałem później, istniało coś, jakaś dążność tych wszystkich trzech głównych grup. Oczywiście Polaków około 50%, Żydów około 30%, Niemców około 20% i parę procent Rosjan, bo także Rosjanie byli aż do zakończenia I wojny światowej wmieszani w tę okolicę przecież po zaborach. To był zabór rosyjski ludzi. I powstała ta idea przedstawicieli tych trzech, że niezależnie od pochodzenia, niezależnie od wyznania, niezależnie od stanu ekonomicznego, dbamy o nasze miasto. I czy to był Poznański, czy Schäuble, czy polscy magnaci, była troska o miasto. I stąd powstało to słowo lodzemęć. Ja jako dziecko byłem kinomanem. Wchodziłem do kina bez pieniędzy, bo się przedstawiałem do parę dorosłych, którzy jak kupili dwa bilety dla siebie, mogli zabrać dziecko. To miało pewne ograniczenia, bo kontroler po pewnych kilku razach przegania mnie, nie mówił, ma za dużo rodziców. Ale do kino Hojny, było chyba to gdzieś daleko w końcu Piotrkowskiej, to się nie odważałem, bo tam byłem parę razy, to przeganiali, uciekaj Żydku i kamieniami rzucali. Na co dzień byliśmy w okolicy czysto żydowskiej, czy to na Solnej, czy na Kamiennej 2. Jedynym Polakiem, który znałem, to był nasz dozorca Sitowski, straszny pijak, ale byliśmy w dobrej zgodzie z sobą, byśmy sobie wymieniali co tydzień powieść, takie były powieści w odcinkach co tydzień. I wiedzieliśmy, że są okolice, gdzie się nie chodzi. Nikt mi tego nie mówił, ale od dzieciństwa miałem nie tyle szacunek, ale pewien dystans negatywny do Kościoła. Zawsze obchodziłem łukiem, bo wyczułam, że to jest coś wrogiego dla nas Żydów, że to jest jakaś niechęć. No i są pewne obrazy niewymazalne w moim mózgu. Słyszę strzał, otwieram drzwi od naszej pralni na ulicy i prawie przede mną człowiek z pistoletem strzela do drugiego człowieka. To był Szaniawski, który zabił wtedy chyba paru Żydów na tej ulicy Kamiennej. Był proces, zaś został tam parę lat więzienia.
Piątek, 8 września. Łódź zajęta. Cały dzień spokojnie, aż za spokojnie. Po południu siedzę w parku, rysując portret jednej koleżanki, gdy wtem ta przerażająca wiadomość. Łódź oddana. Patrole niemieckie na Piotrkowskiej. Przestrach, zdziwienie. Oddana, bez walki? Może to tylko jakiś manewr taktyczny? Niedziela, 10 września. Pierwsze oznaki pobytu Niemców. Łapią Żydów do kopania. Ostrzegł mnie przed pójściem na miasto pewien stary profesor, emeryt mieszkający w 11 bloku. Poczciwy staruszek, chrześcijanin.
To lato było bardzo upalne. Jak ostatnie kilka lat mama wysyłała mnie do swojej siostry, do Warty nad Wartą, na rekreację z tego zadymionego fabrycznego miasta. Wujek miał taki jak station wagon na Dzikim Zachodzie. W tych filmach przyjmował zamówienia od sklepikarzy na rynku, jechał do Łodzi i przywoził te towary. Ale tam były takie olbrzymie szczury w tej stajni. I drabinka wyjścia na styszek i tam na słomie, bez prześcieradeł, leżeliśmy jak sardynki w pudełku. No, wybuch wojny i to lato było, jak powiedziałem, bardzo, bardzo upalne, jak nasze ostatnie lato. Radia nie mieliśmy, ani gazety, ale słuchy chodziły i się słyszał, co ludzie mówią, że jest coś się zbliża, no i wybuchła wojna. Tą naszą bandą, mu tak jeszcze na Kamiennej 2, byśmy się włamali do rzeźnika, który był na wschodniej, ale było takie wspólne więzie, do piwnicy, bo tam miał klatki z drobiem. Ukradliśmy dwie gęsi, poszliśmy na rynek sprzedać, gdzie musi kupić karabiny, pójść na wojnę, bronić ojczyzny. Oczywiście policja nas tak popatrzał na nas, wziął za uszy, no i nic z tego nie wyszło. Ale byliśmy tacy dziecinni, jeszcze pobiorę 13 lat, prawie 14 we wrześniu, bo się urodziłem w styczniu 1926 roku. Byliśmy bardzo nastawieni romantycznie. I jeszcze pominę to pierwsze wrażenie, jak zajęli Łódź bez strzału i te akustyczne doznania na Piotrkowskiej, marsz tych batalionów Wehrmachtu, ten odgłos gwoździami podkutymi butami na tych kocich łbach, to tak grzmot, to brzmiało do dzisiaj mnie, ciarki przechodzą, jak tylko o tym pomyślę. I to sprawiało wrażenie nieprzemożonej siły, która zdruzgocze wszystko, co stanie w drodze. Te bataliony, szeregi rosły zdrowych, młodych Niemców. Jeszcze wspomnę jeden wstrząsający dla mnie fakt, który jakby bielmo z oczu zdjął, co to znaczy wojna. Nieromantyczna, Pleviera, filmy Stoheima na Zachodzie bez zmian, jak to elegancko traktują zwycięzcy pojmanych oficerów, gentleman-like, elegancko, szanując się nawzajem. Po kilku dniach okupacji patrzę na rogu Kamienna 1, była na rogu apteka. Grupa żołnierzy niemieckich, nie SS, to nie były czarne mundury, otaczają kilku starych Żydów. Podskakują się, śmieją, jak poszedłem bliżej, włosy mi stanęły dęba. Jeden z tych żołnierzy bajonetem obcinał brodę jednemu staremu Żydowi, ale ze skórą to strasznie krwawiło. I ci obaj płakali, mówili, dajcie, darujcie nam, dajcie nam żyć. To był pierwszy, poza tym przemarszem Wehrmachtu, to był ten wstrząs, to jest wojna, tak? Zwycięzcy, żołnierze traktują biednych, starych ludzi cywilnych. To było okropne przeżycie dla mnie. Obszar przeznaczony dla Żydów, Wohngebiet der Juden, to się nazywało, nie getto. Potem było to getto Lichtenstadt, bo w Łodzi nie było przecież getta. Tylko w Lichtenstadt, w mieście, które tak hitlerowcy nazwali po generale jakimś z pierwszej wojny światowej. No były ogłoszenia, no i myśmy wzięli te parę naszych gratów, bo myśmy nie mieli żadnego majątku, na jakiś wózek. I dostaliśmy pierwsze mieszkanie na Brzezińskiej 39, obecnie Wojska Polskiego. Było nas wtedy 8 osób, my 6, mama jest 5 dzieci. Ciocia Ewa z mężem Michałem Widawskim miała sklep na Nutowicza, 4 dom od Piotrkowskiej, tuż niedaleko od wschodniej. I tu za rogiem do nas, bo dwie przecznice, północna, potem Kamienna, to byliśmy razem. Ale potem to było krótko, bo widzę siebie znowu kolejnym pod 59 numerem, ale nie z tego nie mam żadnego obrazu zakotwiczonego w moim mózgu. Ale następne mieszkanie na Świętego Jakuba 7, to było w podróży na pierwszym piętrze, to mam bardzo wyraźne wspomnienia. Więźni od schodów, pierwsze piętro, po prawej stronie część kuchenna, kredens, a po lewej stronie dwa okna do podwórza, stół i szafa. To było wszystko. I nie mam szczegółów, gdzieśmy się myli, jak żeśmy spali, bo zostało się potem 9 osób, bo doszedł także kuzyn Leonczycki z Wartem nad Wartą, ale wujek Michał zmarł, tak nas była 8 osób w tym jednym pokoju.
Adonai shima bekoli hiena odznecha kaszuhoz bekol tachanonai.
Z głębokim smutkiem jestem zmuszony przeskoczyć moje pierwsze zdanie, które miało brzmieć: drodzy przyjaciele, ocaleni z włoskiego getta Litzmannstadt, ponieważ jak się wydaje, jestem jedynym przedstawicielem tej grupy.
יחל ישראל אדוני, כי עם אדוני החסד להרבה מופדו, והוא יבדי ישראל מכל עוונותיו.
Jak mam moje rozmowy z młodzieżą, głównie w Niemczech, ale także w kraju, to wspominam słowo glut i mówię: niekiedy jesteście tacy zajęci, moi mili, i nie dacie rady zjeść pożobiadowi lunchu i mówicie, że jesteście strasznie głodni. Wierzcie mi, to tylko jest lepszy apetyt, to nie jest głód. Dla mnie głód jest, że przez 4 lata, 8 miesięcy, 3 tygodnie, z jednym jedynym wyjątkiem, w obozie Gross-Rosen było zajście takie, że nadzorujący pracę wziął mnie do miasta niby po materiały, bo byłem jako elektryk, chodziłem po słupach, ale to był tylko pretekst. Wziął mnie, bo chciał swoją kochankę zobaczyć, swoją miłą. Posadzili mnie w kuchni nad michą zupy i stos chleba. To był jedyny raz w ciągu okresu, właściwie już od końca września 1939, aż do wyzwolenia w południu, na południu Niemiec 22 albo 3 kwietnia 1965, to był jedyny raz, kiedy się najadłem dosyta. Poza tym okresem nieprzerwany, stały, męczący, do bólu, męczący ucisk w dołku z głodu. Nigdy nie być nasycony, stać głodny, poza kromką chleba, bo moja najukochańsza, najstarsza siostra, świętej pamięci Lola, codziennie brała z przydziału jeden bochenek chleba, na tydzień mieliśmy, dzieliła na 8 części. I to musiało starczyć. I to nas ratowało. Bo jak ktoś nie dał rady, zjadł to w 5 dni, to 3 dni już miał wygłodzony. To następny raz znowu szybciej zjadł, w 3 dni. To 5 dni głodował. Ci ludzie szybko ginęli. I zupa w pracy. Pracowałem medalowym pierwszym. Tym kierownik był Chimowicz. Na początku był raz gęski, 56 przy rynku bałuckim, ale czy to z mojego powodu, czy to było planowane, przeniesiono fabrykę na Łagawińską, 63 też, i tam byłem elektrykiem. Wspomniałem może z mojego powodu, bo pewnego dnia chciałem usprawnić produkcję, żeby było lżej, bo musiałem nakierować krążki do prowadzenia lin, które mają pokrywać brezerdami otwarte transporty broni. To zamaczałem, to wynurzałem w laku, w lakierze, potem wynurzałem, czekałem, aż to wyschnie, i kolejne razy, i kolejne razy. W końcu te haczyki były też tak oblepione lakierem, tym lakiem, że musiałem iść do kuźni, nad ogniem to opalać. W każdym razie, krótko mówiąc, chciałem usprawnić, wziąłem pudełko blaszane z tym lakierem, zapaliłem. Mówiłem, po co mam iść do ognia, kiedy mogę ogień przynieść? I ja, idiota, opalałem nad tą balią. Te płonące kropelki lakieru spadły, tego wszystko stanęło w ogniu. No to był mniej więcej tak 1,5 metra na 1 metr pojemnik z lakierem. I udało nam się to zgasić, ale za ucho my ciągnęli do kierownika fabryki, pan Chimowicz. I przyszedł sam osobiście pan Hans Bibow, szef zarządu getta niemieckiego, zarządu. Myślałem, że moja ostatnia chwila nastąpiła za sabotaż, ale widocznie udało mi się moją naiwnością przekonać, że chciałem poprawić tylko produkcję, usprawnić, żeby lepiej więcej produkować. Zostałem na karę przeniesiony do blacharni i to była kara, bo falsować blachy bez odpowiednich przyrządów i bez rękawiczek ochronnych, ciągnę te ostre kanty, rany na dłoniach. No, ale na szczęście fabrykę przeniesiono i na tej Łagawińskiej 63 zostałem przydzielony do warsztatu elektrycznego. I ten głód był taki okropny, że nie było właściwie żadnej myśli poza tym, jak dostać coś do jedzenia. Jestem pełen podziwu ludzi, którzy zachowali na tyle jeszcze tkanki mózgowej czynnej, że byli w stanie nie tylko myśleć, ale obserwować, zachować pamięci i przekazać to nam i innym, którzy nie byli w tych miejscach tragedii w tym okresie.
Pierwszy lipca, godzina 12. Jestem bez śniadania i bez dalszej chęci do życia. Do popełnienia samobójstwa brakuje mi odwagi, lecz gdybym mógł w jakiś bezbolesny sposób przestać istnieć, gdybym mógł to spowodować, na pewno nie wahałbym się. 3 lipca, 1:30 rano. Jestem w złym humorze, ponieważ wysypało mi się kilka gramów mąki, ponieważ skradziono mi kilka kromek chleba i ponieważ wysiedla się w dalszym ciągu. I to nie jest w teraźniejszym naszym położeniu wcale absurdalne porównanie. Zginięcie chleba z wysiedleniem. I jedno i drugie może nas trafić śmiertelnie.
Wcześnie wstać. Pierwsza pójść za parę kilometrów do pracy. Cały dzień w pracy, ta skromna, skąpa zupka w ciągu dnia. Głód. Gdzie tu nie było życia socjalnego, towarzyskiego. Wiem, że był kolega z klasy na Franciszkańskiej, tu za rogiem. Wiem, że ciocia Frania miała krwiaczarnię przedtem na Śródmiejskiej, nie w getcie. Wiedziałem, że dwóch wujków dali Manowskiego w stronę ojca, ale może raz trzeba mi się w ciągu tych 4,5 roku spotkali. W mojej sytuacji nie było miejsca na myślenie. Na szczęście Mala, moja siostra, pracowała w bibliotece, bo było to jedynym, cośmy mieli jako jakąś odskocznię, jakąś próba człowieczeństwa, to czytanie było, książki. Po tych 12 godzinach pracy przywiedź się do tego miejsca pobytu, ja trudno mi powiedzieć, mieszkania. Mama coś próbowała upisać z tych pół zamrożonych kartofli czy nadgniłych. Prawie codziennie najczęściej taka zupa z warzywa, które na samą myśl do mdłości doprowadza, brukiew. I sam zapach, i wygląd już... I potem jakieś wyrko, bo jest 8 osób w jednym pomieszczeniu, w jednym pokoju. Chyba jakieś tam na podwodze jakieś wyrko mama rozkładała dla nas. I rano znowu wstać. I właśnie tyle się u mnie zdarzyło po tym. Jednak mam te 92, za 4 miesiące, 93 lata. Się wiele zdarzyło. Wiele pozytywnego. I przeważnie, i głównie pozytywnego. Jestem pełen radości, że żyję i cieszę się, że żyję i że jestem na tyle sprawny, że mogę jeszcze coś działać.
Nie słyszę głosów ani rozpaczy, protestu czy płaczu podczas tego transportu w wagonie. W moim pamięci panuje śmiertelna cisza, jakby wszyscy zostali porażeni i nie byli w stanie dać wyrazu oburzenia wobec takiego traktowania.
Czerwca. Tysiące otrzymują zaproszenia, by opuścić getto. Wykończeni przez przerażenie i strach o przyszłość, przeżywamy straszny i trudny czas. Coś, z powodu czego nie cierpiały jeszcze żadne stworzenia. Patrz, ci, co zostali, umierają z głodu i biedy. a ci, których wywieziono. Któż może powiedzieć, co się z nimi dzieje? 25 czerwca. Czy jest jeszcze dla nas jakaś nadzieja?
Ja przyjechałem do Polski ze studiów w Getynze, w Dolnej Saksonii, w listopadzie 1950 roku. Postanowiłem wrócić i kończyć studia w Polsce. Repatriacja to się to nazywało. Przyjechałem, wylądowałem w Warszawie. Dostałem mieszkanie w domu studenckim na 15 piętrze na Placu Narodowicza. Skończyłem studia. Były pewne trudności. To był taki okres, że czemu tak późno przyjechał i co się za tym kryje. Tak nieufność była wtedy bardzo, ta partijna. Także było mi trudno dostać pracę po zakończeniu studiów. Za kilka tygodni, 18 września, w Warszawie będziemy obchodzić 65-lecie uzyskania dyplomu lekarza. Pełen idealizm, można powiedzieć, pełen pozytywnych zamiarów. To były moje najpiękniejsze lata pracy w moim życiu. W styczniu 1966 obroniłem moją pracę doktorską i we wrześniu z konkursu wygrałem pozycję, pracę jako ordynator w szpitalu powiatowym w Otwocku, jako ordynator działu położniczo-ginekologicznego. Do mnie kierowano pacjentki z całej Polski z szczególnymi zaburzeniami jako współpraca z Instytutem Endokrynologii. Jak się okazało już po wszystkim, że był donos, że robił eksperymenty na polskich kobietach. I mnie bardzo brutalnie z pracy wyrzucono. To było tak jakby amputacja czegoś bardzo cennego. To rozczarowanie i ból, dosłownie ból, że ja przyjechałem do kraju budować ojczyznę, jak udało mi się po 6 latach szkoły powszechnej olbrzymim wysiłkiem zacząć studia medycyny w obcym języku w Niemczech i pomyślnie kontynuować studia, stać się specjalistą. To dla mnie było, wypełniało moje życie. Pomóc życiu, do życia. Jak przy porodzie wytoczyłem główkę z łona matki, to dla mnie zawsze było objawienie, nowe życie, nowy człowiek powstaje. Tak samo jak przed tym wspomniałem, że w tym mózgu tego noworodka nie ma uprzedzeń, nie ma myśli, to tak samo, że niezależnie od koloru skóry, jak robię cięcie cesarskie, nacinam skórę, to pod skórą tkanki są identyczne u każdej kobiety na świecie. Nie ma żadnej różnicy. Podział etniczny, religijny czy finansowy, bądź majątkowy, to są podziały sztuczne. Jesteśmy przede wszystkim ludźmi. Rodzimy się jako ludzie i ja ufam i mam nadzieję, że jeżeli damy możliwość wykształcenia wszystkim, żeby mieli możliwość własnego osądu poza polityką, poza propagandą, poza, ja to nazywam, kolektywnymi wpływami, żeby zostać człowiekiem jako indywiduum, bo musimy jakoś ułożyć nasze współżycie. To jest taki paradoks, jeżeli się trochę powstało, czym jest kosmos, chociaż nie umiem pojąć określeń nieograniczenie i wiecznie. I w tym kosmosie, gdzie się mówi o miliardach różnych gwiazd i światów, to na tym pyłku w kosmosie, tym globusie, dzielić to jeszcze na tysiące różnych drobnych grup, które się nawzajem zwalczają, to jest paradoks, to jest jakiś błąd w ewolucji.